Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Witamy Państwa bardzo serdecznie, zarówno widzów Telewizji Trwam, jak i słuchaczy Radia Maryja w Rozmowach Niedokończonych. Dzisiaj podejmujemy temat ojczyzny, a jakżeby inaczej, w dniu 3 maja. Ojczyzna w Kościele i demokracji. Ten temat, szczególnie druga jego część, jest Państwu już znana, bo jak rozmawialiśmy z naszymi gośćmi przed programem, już od ponad 2 lat
tak,
ten kontekst jest podejmowany. A naszymi gośćmi są ksiądz profesor dr habilitowany Jan Przybyłowski, kierownik Katedry Teologii Pastoralnej i Nauk Pomocniczych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
I ksiądz dr Zenon Hanas, wykładowca w Instytucie Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.
Szczęść Boże.
Cieszymy się obecnością księży profesorów. W tym świątecznym dniu już bardzo często ten temat jest podejmowany. Nie tylko na antenie Telewizji Trwam i Radia Maryja, ale również przez Polaków. Ojczyzna w Kościele i demokracji. Od czego zacząć? Jak ten temat osadzić, tak żeby jakoś te granice zawężyć?
Tak, najpierw to chciałbym podziękować za tę możliwość, że akurat 3 maja w uroczystość Matki Bożej Królowej Polski możemy ten temat wspólnie tutaj z telewidzami, ze słuchaczami na ten temat rozważać. Ja też szczególnie tak bardzo osobiście chciałem wszystkim bardzo serdecznie podziękować za takie modlitewne wsparcie, bo wiem, że wiele osób, słuchaczy i telewizów modliło się tak, i także ja też obejmuję wszystkich swoją taką modlitwą osobistą. No, ojczyzna jest dla nas wszystkich czymś, co nas bardzo łączy, wszystkich nas, którzy tutaj w Polsce mieszkamy i też poza granicami Polski. I my chcielibyśmy dzisiaj w ten wieczór zaproponować wszystkim takie rozważania, w pierwszej części bardziej takie dotyczące pewnych definicji, pewnych rozróżnień, jaka jest różnica pomiędzy narodem, pomiędzy ojczyzną, pomiędzy państwem, kosmopolityzmem, nacjonalizmem. Więc bardzo często te pojęcia są używane przez nas. No i chcielibyśmy tutaj razem z księdzem profesorem Janem, żebyśmy te pojęcia potrafili odróżniać, żebyśmy je bardziej świadomie w naszych codziennych rozmowach też używali. I temu byłaby poświęcona ta pierwsza część naszego spotkania. Natomiast tak drugą, kiedy już ze słuchaczami będziemy mieli okazję rozmawiać, to chcielibyśmy zachęcić wszystkich do takiej osobistej też refleksji, co to znaczy miłość do ojczyzny dzisiaj, w XXI wieku. W jaki sposób ona się przejawia, jakie są jej wyrazy, takie bardzo konkretne, praktyczne, gdzie ta miłość jest widoczna, poczynając od wywieszenia biało-czerwonej flagi, może poprzez wychowanie dzieci, nie wiem, naukę jakiejś historii. No, na pewno słuchacze będą mieli wiele swoich przemyśleń na ten temat i w tej drugiej części chcielibyśmy bardziej o tym rozmawiać. Natomiast no, ta pierwsza, będziemy mówić o ojczyźnie, to słowo ojczyzna jest związane ze słowem ojciec. I to jest też ciekawe, że w wielu językach europejskich, nie tylko, faktycznie tak jest, że ta ojczyzna ziemska, nasza ojczyzna, to miejsce, w którym żyjemy jako narody, jest często nazywana... To jest patria, czyli coś, co jest związane z ojcem, coś, co jest własnością ojca. Zostało nam przekazane z ojca, dziada dla nas. Więc ojczyzna, słowo ojczyzna zawiera w sobie, w języku angielskim będzie to fatherland, czyli też jest ojczyzna. I Niemcy mówią Vaterland, czyli to słowo Vater, też jest ojciec zapisany. I to jest taka no, pierwsze skojarzenie, pierwsza myśl, która nam się rodzi, kiedy używamy słowo ojczyzna. Niekiedy w języku polskim mówimy też ojcowizna, nie? Czyli ojcowizna byłoby to gospodarstwo rolne, które...
Jest też powiedzenie, że ojczyzna składa się z wielu ojcowizn.
Z ojcowizn, dokładnie. To są takie mniejsze, bardziej osobiste już nasze lokalne ojczyzny. A zatem jest to bardzo ściśle związane z naszym pochodzeniem, z naszymi przodkami, którzy nam pewne dziedzictwo pozostawili i to miejsce jest dla nas jakoś przeznaczone. Więc o tym oczywiście też jest używane często obraz macierzyństwa, że ojczyzna jest naszą matką, a zatem pewną symboliczną taką rzeczywistością, która nas żywi, która nas chroni, która się troszczy o nas. Warto to przypomnieć sobie, że też wielu, zwłaszcza w czasach romantyzmu, ojczyzna była przedstawiana właśnie jako matka w otoczeniu dzieci. Kobieta, która karmi piersią albo rozdziela jakieś dary wokół dzieci. Więc ten obraz matki, ojczyzny, był też bardzo takim poetyckim pewną metaforą tego, czym ojczyzna dla nas jest. Jest żywicielką, jest tą, która nas chroni, broni. I no też można dodać, że ten romantyczny obraz kobiety jako ojczyzny no był w Polsce zwłaszcza używany, była ta kobieta, która była uwięziona, która była w kajdanach, która była zniewolona i którą należy uwolnić dopiero, żeby mogła pełni swoją matczyną rolę. Więc te dwa obrazy, te dwie metafory właśnie ojczyzny jako czegoś, co pochodzi od ojca i ojczyzny, która jest jakby matką, to są te dwa najważniejsze, myślę, obrazy, które nam towarzyszą, kiedy mówimy słowo ojczyzna. Myślę też warto sobie, będziemy w trakcie tej naszej refleksji, to na początku już warto, że jest pewna różnica pomiędzy narodem a ojczyzną. Znaczy naród... To jest taka rzeczywistość, do której my należymy, nie wybierając jej sobie. Jesteśmy urodzeni, nie wybieraliśmy sobie naszych rodziców, to nie było zależne od naszego wyboru, od naszej woli. Czyli przynależymy do pewnego narodu, polskiego, niemieckiego, francuskiego, tych narodów jest bardzo dużo, z urodzenia. Jesteśmy częścią tego danego narodu. Natomiast ojczyzna już jest taką rzeczywistością, która jest bardziej podatna na wybór. Znaczy, mogę sobie wyobrazić, że jakiś Francuz zadecyduje, że chce mieszkać w Polsce, bo tu się dobrze czuje i traktuje Polskę jako swoją ojczyznę, będąc z urodzenia innej narodowości. Więc ojczyzna ma taką troszkę pewną inną konotację, bardziej związaną z wolnym wyborem człowieka. Pewnie nas słuchają słuchacze w Stanach Zjednoczonych i to byłoby też ciekawe takie pytanie do nich, czy oni swoją ojczyznę upatrują tutaj, nad Wisłą, czy też bardziej gdzieś tam w Minnesocie albo w Teksasie, gdzie żyją, czy w Nowym Jorku. Co jest ich ojczyzną? Jak oni to przeżywają? Myślę, że to by była też taka ciekawa refleksja z tym związana. Więc te teoretyczne rozważania będziemy teraz powoli z księdzem profesorem Janem.
Ja bym tutaj dodał ważną rzecz, mianowicie pojęcie ojczyzny nie jest pojęciem prawniczym, czy nawet w ogóle prawnym. I stąd te obrazy i metafory, bo gdy mamy do czynienia z takim pojęciem jak naród, jak państwo, jak obywatelstwo, zameldowanie, miejsce urodzenia. Zresztą takie dane wypełniamy przy różnego rodzaju dokumentach, dane wrażliwe, notabene, które powinniśmy naprawdę chronić. I to sobie powiedzmy w tym miejscu też, żeby mieć świadomość, żeby tymi danymi, które mnie określają moją tożsamość, nie szastać i nie robić z tego takiej wiedzy publicznej, bo to później może się mścić w różny sposób. Więc ja bym chciał mocno podkreślić, że jeśli chcemy określić pojęcie ojczyzny, to oprócz tego już, o którym tu Zenek mówiłeś, że to jest to miejsce urodzenia, to też jest ciekawe, bo tu prawo w pewien sposób wchodzi już w miejsce urodzenia, bo obywatelstwo w Polsce zyskuje się z racji prawa krwi. Czyli jeśli jedno z rodziców jest Polakiem, ma narodowość polską, to dziecko urodzone z takiego rodzica ma już prawo do obywatelstwa polskiego. Ale jest, niektóre państwa to mają, jest obywatelstwo ziemi, jus soli, czyli nieważne, kim są rodzicami, tylko obywatelem jest się tej ziemi, na której się urodził. A ziemia to jest państwo, to jest też naród. Więc tak tutaj dodając, żeby rozpocząć dalszy ciąg dyskusji, ja bym mocno podkreślił ten element duchowy w ojczyźnie. I dlatego próba pokazania tego, co myślimy w pojęciu ojczyzny, obrazami. Ojciec, matka. I myślę, że mimo, że samo pojęcie rzeczywiście pochodzi w łacinie od patria, ale to jeszcze głębiej z greki, bo łacina przejęła to słowo z greki, to jest najpierw ojcowizna, czyli pewna kultura. I to jest ciekawe, że w ojczyźnie większe znaczenie ma kultura niż urodzenie. I zresztą tak określona jest to pojęcie narodu, my, naród polski, właśnie bardziej przez kulturę niż przez ten element etniczno-rasowy. Czyli określa nas bardziej nasza przeszłość niż teraźniejszość. To jest rzeczywiście taki ciekawy do głębszego rozważenia element ojczyzny. Ale jeśli mówimy, posługujemy się pojęciem ojczyzna i włączamy matkę, to jednocześnie mówimy, że człowiek ma tam ojczyznę, gdzie się urodził, gdzie przyszedł na świat, bo ta ziemia, na której przyszedł na świat, jest matką. I tak na przykład Jan Paweł II bardzo często, kiedy tylko był w Polsce z wizytą apostolską, całując polską ziemię, to mówił, że całując ziemię, całuje ręce matki, bo tak traktuje tę ziemię.
I to też takie skojarzenie biblijne przychodzi. Księża profesorowie mówili o tym w tym wstępie, choćby z przypowieścią o synu marnotrawnym, o tej ojcowiźnie, ale też patrząc na obraz Rembrandta, który wymalował powrót syna marnotrawnego i te dłonie.
Tak, jedna matczyna druga ojcowska.
I ojcowska, które jakoś może trochę pomogą, przynajmniej nie bardzo pomagają zrozumieć. Również wymiar ojczyzny, a druga rzecz też trochę z kancelarii parafialnej, która przychodzi do głowy, ale też pokazuje, w jaki sposób ludzie się utożsamiają z miejscem, bo często są pytani o miejsce zamieszkania. Pytają, czy miejsce zameldowania, czy miejsce zamieszkania, prawda? I to też jest taki niuans mały, ale parafianinem jest ten, kto mieszka realnie, prawda? I też można to w kontekście tych naszych rozważań o ojczyźnie.
A to powiedzieć. Wyszło teraz przy rodzinie, przy tym programie Rodzina 500+, że w tym kwestionariuszu wypełnianym nie podajemy miejsca zameldowania, tylko miejsce zamieszkania, czyli to, co mamy przy przynależności parafialnej.
Mhm. Czyli mamy te pojęcia już tak mniej więcej, troszeczkę scharakteryzowane, chociaż one są bardzo szerokie. Ojczyzna, naród, obywatel. Jeżeli patrzymy na ojczyznę, w jaki sposób możemy spojrzeć, jakie rozróżnić te, tak powiemy, chyba wymiary tego naszego spoglądania na ojczyznę?
No myślę, że tak, można by dwa takie wymiary przede wszystkim wyróżnić. Jeden to będzie taki bardzo materialny, że ojczyzna zawsze jest bardzo konkretnym miejscem. To ja pamiętam kiedyś, jak byłem w Nowogródku na kopcu Mickiewicza i tam stał taki człowiek, który z tamtych stron pochodził, a teraz już mieszka w Polsce, ale tam dzieciństwo swoje spędzał właśnie na Białorusi, w Nowogródku. I jak on stał ze łzami w oczach, patrzył tak na te okolice dookoła siebie i recytował wersety na pamięć z pana Tadeusza opisujące właśnie tamte okolice. I to widać było, że to jest jego ojczyzna. On mieszka tutaj w Polsce, ale tamto miejsce, ten kopiec Mickiewicza i ta cała przyroda, domy, to po prostu bardzo było dla niego takim punktem identyfikacji, punktem odniesienia.
To można powiedzieć, że to jest ten element macierzyński, prawda?
Do takiego bycia w domu.
Z tej ziemi.
Więc ja tak troszeczkę też porównując te dwie rzeczywistości, narodu i ojczyznę, można by powiedzieć, że to jest tak jak dom i rodzina. Naród jest rodziną, a dom jest ojczyzną. Jest swego rodzaju analogia, że ten dom fizycznie zbudowany, ten, w którym się wychowywaliśmy, on zawsze ma dla nas wielkie znaczenie. Zapach, to całe otoczenie, kiedy wracamy do tego miejsca, budzą się w nas takie dobre uczucia, wspomnienia z tego, gdzie się wychowywaliśmy. Więc ojczyzna jest też swego rodzaju domem, takim materialnym, ale też ten wymiar duchowy jest niezwykle ważny, o którym wiemy, że ojczyzna to nie są tylko fizycznie zbudowane domy, bloki, ale też to jest pewne wartości, które były nam tam przekazywane, pewna tradycja, wspomnienia, język. Zauważmy, że dla pewnej naszej tożsamości język jest niezwykle ważną rzeczą, ale też historia, pewna tradycja. I to dzisiaj przez ostatnie dni możemy zobaczyć w telewizji naprawdę wiele, na przykład młodych ludzi, którzy zakładają stroje, jakieś takie tradycyjne, dawne stroje polskie, powstańców warszawskich czy z jakichś innych epok, wspominając pewną historię, która jest częścią naszej tożsamości. I ojczyzna jest właśnie też tradycją i pewną historią. To jest ten element widzialny, ale też element duchowy. Więc te dwie płaszczyzny ojczyzny, no trzeba sobie to jakoś tak uświadamiać. One się uzupełniają, zazębiają. Czasami tracimy tę materialną ojczyznę z jakichś powodów. Wszyscy wygnańcy, wypędzeni, no stracili swoją taką materialną ojczyznę. Ale wspomnienia żyją, nadal są zdjęcia, nadal no widzimy, jaką wielką ma to wartość. Więc przy takim definiowaniu myślę, że te dwie strony, ta taka niewidzialna, duchowa i ta materialna, uzupełniają się, kiedy mówimy o ojczyźnie.
I tutaj bardzo ważnego problemu dotknęliśmy w ten sposób. Mianowicie też takie rozróżnienie na ojczyznę w rozumieniu indywidualnym, powiedziałbym nawet prywatnym, od ojczyzny rozumianej ideologicznie jako zbiorowość i naród, bo to są te dwa wymiary. Jeśli chcemy właściwie traktować ojczyznę, to najpierw musimy umieć odnaleźć się w tym miejscu, w którym się urodziłem, czyli w tej małej ojczyźnie. Żeby nabyć tej miłości do narodu, najpierw uczę się tej miłości w stosunku do tego miejsca, tego skrawka ziemi, na którym no, dostałem życie. To jest moja ojczyzna, ten fragment ziemi. I tutaj możemy powiedzieć tak, że ojczyznę wyznacza kilka elementów. Pierwszy to jest właśnie to terytorium, czyli miejsce. To materialne, co do tego nie mamy wątpliwości. No były przypadki, że ktoś się urodził w samolocie, kiedy przelatywał, ale też gdzieś nad jakimś skrawkiem ziemi wtedy się musiał znaleźć. I właśnie teraz pytanie, jakie obywatelstwo dostanie. Czy obowiązuje prawo krwi, czy prawo ziemi?
W Stanach Zjednoczonych ziemi, obywatelstwo ziemi. Amerykańskie otrzymuje.
Tak, gdyby przelatywał na terytorium Stanów.
Nad jakim krajem będzie tak przelatywał.
Jakie też prawo obowiązuje. Więc najpierw miejsce urodzenia. Ale drugi wymiar ojczyzny to jest zamieszkanie przez pewien czas. Dzisiaj to jest bardzo ważne. Z tej racji, że jesteśmy coraz bardziej mobilni, w Polsce też, często się przenosimy. Często to jest związane z miejscem pracy. Więc zamieszkanie przez istotną część życia sprawia, że tę przestrzeń, w której funkcjonujemy, też zaczynamy traktować i nazywać ojczyzną. I wreszcie ten wymiar kulturowy, o którym tutaj Zenek mówił, to jest ojczyzna mojego pochodzenia. Czyli to jest ojczyzna mojej przeszłości, mojej historii, mojej tradycji. I tak jak ktoś bardzo mądrze powiedział, ja często do tego wracam, że w ojczyźnie ma się przeszłość i przyszłość, a na obczyźnie ma się tylko teraźniejszość. Żyje się dniem dzisiejszym. A jednak ojczyzna to jest właśnie to, że ja mam jakąś historię, ja potrafię to pokazać poprzez swoich przodków.
Nie ma tych korzeni, prawda? Na
nie ma korzeni, właśnie.
Nie ma tego, tej przeszłości, do której moglibyśmy wracać. Ewentualnie może się pojawić tęsknota no, za tą prawdziwą taką ojczyzną, która gdzieś tam się pojawia. Też przychodzą na myśl takie no, sytuacje, z którymi mamy do czynienia, choćby Polakami rozsianymi po całym świecie. Tu ksiądz profesor wspomniał o Stanach Zjednoczonych. Bardzo często to wybrzmiało w naszych rozmowach też radiowych, kiedy dzwonią nasi słuchacze zza oceanu i choćby do dziesiątki różańca, którą w nocy tam odmawiamy razem z nimi. I bardzo często w intencji się pojawia to, że żeby oni, bądź ich dzieci, bądź ktoś, mogli stanąć na polskiej ziemi, mogli zamieszkać na tej polskiej ziemi. Więc no, takie przywiązanie do tej ojczyzny jest. Natomiast to też chyba jest jakieś takie stopniowanie, tak mi się wydaje. Ta kwestia terytorialna, później kwestia kulturowa, społeczna, aż w końcu wchodzimy w ten wymiar, który jest w naszym sercu, który dotykamy sercem, czyli ten wymiar no takiego ducha.
Emocjonalny chyba, najpierw, a później duchowy. Tak, tak.
O tym mówił bardzo często też Jan Paweł II.
Tak, no teraz, jeżeli już rozmawiamy ojczyzna w Kościele, to warto też powiedzieć, że w takim biblijnym znaczeniu, ewangelicznym znaczeniu, no Pan Jezus też mówił o ojczyźnie i to myślę, że warto to sobie też uświadamiać, że no On miał bardzo konkretną ojczyznę. W bardzo konkretnym miejscu się wychowywał i no też warto sobie też uświadamiać, że w tym czasie ten naród, który tam żył, to nie był stan wolności, to nie była wolna ojczyzna, tylko ona była uciemiężona, to była okupacja ze strony Rzymian. I też no było takie oczekiwanie w stosunku do Pana Jezusa, żeby tę ojczyznę wyzwolić, żeby taki mesjanizm polityczny, dokładnie, takie oczekiwanie istniało z pewnością. I no dobrze wiemy, że Pan Jezus nie uległ tej pokusie, czy jego zbawienie, które chciał ofiarować człowiekowi, wykracza poza granicę jednego narodu, wykracza poza granicę jednej ojczyzny, tylko jest przeniesione dla każdego człowieka. Więc z jednej strony zachęcał do tego, żeby płacić podatki, czyli akceptował istnienie nawet swego rodzaju uciemiężenia, zniewolenia własnego narodu, ale z drugiej strony mówił, że mamy być wolnymi obywatelami. Nie, jesteśmy wolni, jako później święty Paweł też często mówiąc o wolności chrześcijańskiej do tego nawiązywał, że my jesteśmy osobami wolnymi i ostatecznie też, no, jeżeli już mówimy o różnych znaczeniach ojczyzny, używamy też często słowa ojczyzna wieczna. Ta ojczyzna, na którą po śmierci, ojczyzna niebiańska, do której zmierzamy, związana też z Ojcem. Ten obraz Ojca, który daje nam swoje królestwo, dzisiaj czytaliśmy też w drugim czytaniu, że zostaliśmy przeniesieni z ciemności do królestwa Boga i ostatecznie my, chrześcijanie, jesteśmy obywatelami tej ojczyzny. To jest nasze też największa tęsknota też, żeby w tej ojczyźnie ostatecznie być. Owszem, tutaj na ziemi ją mamy, ale nie wolno nam nigdy zapomnieć, że ostatecznym celem naszego chrześcijańskiego życia, kiedy mówimy ojczyzna w Kościele, to będzie zawsze ta ojczyzna wieczna, to królestwo, które Bóg daje nam, królestwo zbawienia, do którego się wchodzi poprzez spotkanie z Chrystusem, wiarę i przez nawrócenie. To jest droga, która do tej ojczyzny, do tego królestwa prowadzi. Dodam tak może tutaj, bo przeglądałem kompendium katolickiej nauki społecznej. To jest taka bardzo ważna książka, dokument w którym jest streszczona katolicka nauka społeczna, czyli jak rozumiemy życie nasze społeczne. I ku swojemu zdumieniu, no tak w wyszukiwarce nie znajdujemy tam słowa ojczyzna. Znajdujemy bardzo często słowo naród, o tym, co znaczy naród.
Państwo,
bardzo wiele takich elementów, ale słowo ojczyzna, szukałem też w innych językach, no nie udało mi się znaleźć. Może ktoś, no będę musiał dokładnie jeszcze poczytać, ale wydaje się, że to słowo ojczyzna, no jest takim w Kościele, nie jest aż tak często używane. Słowo naród, owszem. Naród, natomiast ojczyzna, taka ziemska ojczyzna, jest już mniej spotykanym pojęciem właśnie w tym, co nie oznacza, że nie ma wypowiedzi na ten temat.
No, oczywiście, ale trochę szkoda, bo myślę, że ta audycja może też pomóc trochę tym, którzy traktują właśnie ojczyznę tak bardzo instytucjonalnie. A my chcemy tutaj mocno zaznaczyć, że pojęcie ojczyzny, czy w pojęciu ojczyzny bardzo mocno widać to powiązanie tego, co duchowe z materialnym, i kultury z ziemią, z tym dokładnie rozumieniu ziemią, kultury z ziemią. Więc jeśli chcemy naprawdę odczuć, czym jest ojczyzna, to musimy sięgnąć bardzo głęboko do swojego serca, bo to, co duchowe i pozwoli nam odkryć tę prawdziwą miłość do ojczyzny, właśnie rodzi się w sercu. Dlatego kiedy Jan Paweł II był na Jasnej Górze, to mówił, że serce ojczyzny bije w sercu Matki Maryi. To jeśli ktoś chce usłyszeć, jak bije serce Polski, to musi przyłożyć ucho tam właśnie na Jasnej Górze do serca Matki i będzie wiedział wtedy, co to znaczy ojczyzna. Więc ten element duchowy w pojęciu ojczyzny jest bardzo ważny. Ja myślę, że dlatego też to pojęcie ojczyzny też jest takim zapoznanym pojęciem, często wykreślanym, zwłaszcza z tych przekazów medialnych. Tam państwo właśnie, naród, obywatel, Europejczyk, obywatel świata, prawda? Człowiek, dla którego nie ma granic, no już nie mówi się o kosmopolityzmie, Ale na przykład jakieś pojęcie internacjonalizmu, globalizacji, jak najbardziej, prawda? Mówimy, że świat stał się globalną wioską z racji chociażby internetu, nie mówiąc już o powiązaniach ekonomiczno-gospodarczych.
Dlatego tak ważne jest to, żeby wracać chyba do tych wzorców, które, no choćby wspomniany święty Jan Paweł II mówił też o tej wspólnocie ducha, mówił o Europie bardziej, ale też bardzo często w kontekście swoich wypowiedzi o ojczyźnie mówił, że tą siłą, która scala, to jest ten duch. Mhm. I też odwoływał do tych rozważań, które już były wspomniane, jeżeli chodzi o kwestie biblijne, o kwestie choćby przypowieści Jezusa, które, no tak jak ksiądz profesor też powiedział, on wywodził ze swojego doświadczenia życiowego, rodzinnego, patrzył, jak to wszystko wygląda, ale jest jeszcze bardzo ciekawe i myślę, że ważne zdanie, które wypowiedział święty Jan Paweł II, mówiąc o ojczyźnie jako konkretnym zadaniu. Mhm. Każdego obywatela.
No to przywodzi na myśl też te bardzo znane, słynne słowa Norwida, nie? Który mówił, że ojczyzna jest takim wielkim, zbiorowym obowiązkiem. I papież, kiedy był w Polsce w 91 roku i na Zamku Królewskim, to był 91 rok, a zatem 200 lat po ustanowieniu Konstytucji 3 maja, i on nawiązywał do tego faktu, tej rocznicy, 200 lat, 1791 rok, Konstytucja 3 maja, i zacytował taki bardzo duży fragment właśnie z tejże Konstytucji. I Cypriana Norwida, taki bardzo znamienny tekst, że jeżeli nie będzie takiego traktowania przez wszystkich obywateli, przez wszystkie grupy, przez wszystkie partie, on używał słowa partia, oczywiście nie w takim, Norwid nie używał tego w naszym obecnym znaczeniu politycznej partii, ale jako pewnego ugrupowania, grupy osób, że te wszystkie partie, jeżeli nie będą uznawały właśnie takiego traktowania ojczyzny jako zbiorowego obowiązku, dzisiaj powiedzieliśmy jako dobra wspólnego, to wtedy zamieniamy to w jakąś taką hordę osób, które tylko pilnują swoich własnych interesów, i ten wspólny zbiorowy obowiązek przestaje istnieć. Więc ojczyzna pełni też taką funkcję jednoczącą wszystkich ludzi, którzy się z tą ojczyzną identyfikują. Niezależnie od tego, jakie te wizje ojczyzny też posiadają, no bo te wizje ojczyzny, jak możemy zobaczyć, one są bardzo różne. Tęsknimy za jakąś ojczyzną, którą sobie wymarzyliśmy, i drogi jakieś, które są, mogą być też bardzo różne, ale ojczyzna ma być dla każdego z nas zadaniem. Ma być obowiązkiem do tego, żeby wspólnie tę ojczyznę budować, kształtować, swoje talenty, swój czas, swoje siły poświęcać. To jest taki, no myślę, że żyjemy w czasach, gdzie nie wymaga się od nas męczeństwa. Nie wiem, prosimy Pana Boga, żeby takie czasy nigdy nie nadeszły, ale wiemy, że dla wielu naszych dziadów i pradziadów to traktowanie ojczyzny jako zadania naprawdę wymagało krwi, poświęcenia, oddania swojego życia. I o tym też nie wolno zapominać. To jest traktowanie dobra wspólnego, tej naszej ojczyzny, jako czegoś, czemu chcemy wspólnie służyć, niezależnie od naszych poglądów wręcz. Możemy się różnić, ale chcemy traktować ten kawałek ziemi tutaj nad Wisłą jako naszą ojczyznę, którą wspólnie chcemy budować nie przeciwko innym, tylko po to, żeby tutaj nam się dobrze żyło i żeby służyć też innym z taką perspektywą wychodzenia też na zewnątrz. No, święty Jan Paweł II w tych swoich przemówieniach właśnie dla parlamentarzystów polskich w 91 roku, w 99 roku, może później jeszcze o tym będziemy mogli więcej powiedzieć, to były wspaniałe słowa właśnie mówiące o tym, że ojczyzna jest zadaniem, jest obowiązkiem dla każdego z nas.
Tam nawet padły takie słowa: nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje. Czyli można powiedzieć, że w pojęcie ojczyzny wpisany jest heroizm, czyli swego rodzaju świętość. Czyli można powiedzieć, że drogą do świętości może być dobrze rozumiana miłość do ojczyzny. Drogą do świętości. Bo to, co powiedzieliśmy, ojczyzna to nie tylko to, co materialne, to nie tylko ziemia, to kultura, ale przede wszystkim duch. I tutaj dochodzimy też do bardzo ciekawego stwierdzenia, jeśli chodzi ogólnie o świętość. Mianowicie to, co zacząłeś mówić o ojczyźnie, że my mamy taką ojczyznę, jaką mamy. jej się nie wybiera. To jest taka ojczyzna, w której żyjemy, więc nie możemy myśleć o ojczyźnie w sposób idealny i kochać ojczyznę wtedy, kiedy ona stanie się idealną. My musimy żyć, pracować, a nawet umrzeć, czy cierpieć i umrzeć dla takiej ojczyzny, jaką ona jest. Czyli ten heroizm to nie jest zależny od warunków, tylko od istoty tej miłości do ojczyzny. Podobnie jak to męczeństwo, które prowadzi do świętości, męczeństwo za wiarę. Tutaj umieramy za wiarę dla Chrystusa. Czyli to jest coś, co daje nam, bez względu na to, jak my wierzymy, wejście do tej wiecznej ojczyzny. Czyli my możemy nie zgadzać się z tym, co w naszej ojczyźnie się dzieje. Możemy mieć różne inne obrazy tej ojczyzny. Możemy starać się nawet coś tej ojczyźnie zmieniać. Ale jeśli by przyszedł czas, że trzeba dla niej cierpieć i umrzeć i my oddamy życie, to jest na pewno droga do świętości, bo to jest męczeństwo.
No jest to też ta ojczyzna, często o tym mówimy w Kościele. Wracam teraz do takiej nauki społecznej Kościoła, takiej teologicznej czy teologii moralnej. Bardzo często mówimy o prawach człowieka, że są prawa człowieka, indywidualne, człowiek ma prawa. Wywodząc to też, i oczywiście też to pojęcie jest też używane w demokracji, nie? W świecie takim polityki, czy w ogóle życiu społecznym. Czyli mówimy, że są prawa człowieka. Ale jest bardzo znamienne, i to papież też, Jan Paweł II często powtarzał, że są też prawa narodu. Czyli naród to nie jest jakaś mrzonka, to nie jest jakiś sen, który nam się przyśnił, tylko to jest swego rodzaju rzeczywistość. Ta wspólnota narodu jest pewną rzeczywistością. Ja sobie zdaję sprawę, że wiele osób zaprzecza temu. Mówiliśmy o tym, że wiele chciałoby, żeby taka rzeczywistość przestała istnieć. Żeby jakaś powstał taki właśnie kosmopolityczny świat, w którym już naród w ogóle nie będzie miał. Ale to jest wpisane w naszą naturę i walka kończy się często też dramatycznie i dużą boleścią. Że ten naród jest czymś, jakąś rzeczywistością społeczną, która istnieje w nauczaniu społecznym Kościoła i ma swoje prawa. Są prawa narodów. Są prawa człowieka indywidualne, prawa do życia, prawo do pracy, no nie wiem, tych praw jest wiele, ale narody mają również swoje prawa. I to jest niezwykle ciekawa, ważna myśl w nauczaniu Kościoła, bardzo mocno wydobyta w tym kompendium katolickiej nauki społecznej, że są prawa narodów. I takim prawem narodów jest to prawo do ojczyzny, prawo do suwerenności, prawo do samostanowienia. Naród jest podmiotem ustanawianych praw. To jest nauczanie Kościoła. Będziemy o czym można się kłócić, nie? Spierać się, co to znaczy ten naród, czy to jest większość, czy to wszyscy mają być. Teraz jesteśmy na takim etapie, gdzie dużo takich debat się toczy, ale nie podważa to tego ostatecznego faktu, że naród ma prawo do istnienia i do samostanowienia.
Jest suwerenem.
Jest suwerenem. Ma prawo do samookreślenia, jaki chce być. Ma prawo ustanawiać konstytucję taką, jaką chce realizować. Więc te prawa narodu, no myślę, że też warto sobie w naszej uświadomić, że takie prawa jako naród, każdy naród posiada. I z tym jest związane to, o czym mówimy tutaj o ojczyźnie, że ojczyzna, kiedy my zaczynamy mówić o ojczyźnie najczęściej wtedy, kiedy ona jest zniewolona, kiedy ona jest uciemiężona, kiedy nie ma prawa samostanowienia, wtedy ta tęsknota za ojczyzną, która jest wolna, zaczyna się w nas budzić najbardziej. Wtedy, kiedy ona jest, może przestajemy to trochę doceniać, ale w momencie, kiedy czujemy, że jest jakaś siła, która chce nas uciemiężyć, chce nad nami panować, chce dominować, wtedy w nas budzi się to pragnienie, żeby ojczyzna była wolna. I przypomnijmy sobie, że ten śpiew Boże coś polskie, kiedy przez wiele pokoleń śpiewaliśmy ojczyznę wolną, racz nam wrócić, Panie. To było wołanie o to, żeby ta ojczyzna była wolna, żeby ona mogła samostanowić o sobie, żeby naród mógł decydować, jaki chce być, według jakich zasad pragnie żyć. Więc to myślę, że z tą koncepcją, z tą myślą o ojczyźnie jest niezwykle ważne. no, żyjemy w czasach, kiedy teraz może przyszedł już rzeczywiście moment, że trzeba pewną myśl zrewidować, jak chcemy żyć, według jakich zasad. I mamy prawo o tym stanowić. Taka jest też katolicka nauka społeczna.
Ja bym tu jeszcze dodał jedną rzecz przy tej właśnie historii zniewoleniu. Kiedyś wyczytałem, że ojczyznę stanowią trzy rzeczywistości. To jest tak, wspólna mowa, wspólna ziemia i wspólna pamięć. O pamięci, czyli historii, o tych korzeniach mówiliśmy, o wspólnej ziemi też, ale zwróćmy jeszcze przez chwilę uwagę na to pojęcie w ojczyźnie wspólna mowa. Bo jeśli nawiążemy do tych 150 lat niewoli polskiej, to, że Kościół miał w tym bardzo duży udział, to między innymi przez to, że był taką skarbnicą polskiej mowy. Że jednak ta kultura języka polskiego w dużej mierze przechowywana była właśnie przez Kościół i kultywowana. Ta germanizacja, prawda, rusyfikacja, kiedy nie wolno było uczyć po polsku, szkoły były z językiem obcym tylko. To był czas, kiedy naprawdę miłość do ojczyzny wyrażała się w tym, że ja mówiłem mimo wszystko po polsku. Dla nas to dzisiaj to się wydaje takim czymś zwyczajnym, prawda? Ale zobaczmy, jak powinniśmy też kultywować tę miłość do naszej ojczyzny, do Polski, właśnie przez piękno języka. Niezaśmieconego w pięknej stylistyce, a żeby takim pięknym polskim językiem mówić, no trzeba czytać, trzeba sięgać do pięknej literatury polskiej.
No to myślę, że w tym warto też wspomnieć, bo często czy na Ukrainie, czy na Białorusi mieszkają Polacy, którzy
mówią
piękną polszczyzną, taką dawną jeszcze, XIX-wieczną wręcz, ale pięknym językiem polskim. I też to jest, ja to wielokrotnie odwiedzając te osoby, no i ile to wysiłku kosztowało, żeby ten język zachować w rodzinie. No i dzisiaj też czasami, kiedy no w liturgii ten język dla młodszych już nie jest zrozumiały, kiedy jest używany język ukraiński, czy język białoruski, czy no, dla tych osób, ja to z całym szacunkiem i z całym, że dla nich jest to swego rodzaju ból, że ten język, za który oni cierpieli, no w tym momencie zanika, albo nie, młodsza generacja już tego nie rozumie. To jest naprawdę wielki ból dla tych osób. No więc ja myślę, że rzeczywiście ten wspólny język, takie poszukiwanie, zatroskanie o to, żeby ten wspólny język był elegancki, szlachetny, żeby przekazywał, no to powinno być naprawdę wielkie staranie i kiedy słuchamy czasami takiej debaty publicznej, no to tęsknota moja rośnie bardzo, żebyśmy naprawdę zaczęli używać języka, który buduje zgodę, który buduje jedność, który nie jest językiem obrażania i nienawiści. To też jest jedna z cech tego wspólnego
pięknego języka.
Tak, wspólny. Ojczyzna w Kościele i demokracji. Dzisiaj taki temat podejmujemy w rozmowach niedokończonych. Zapraszamy Państwa do współudziału w tej audycji. Podaję numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy i widzów z Polski Północnej. 56 657 0011, z Polski Południowej 657 0012. Dla widzów i słuchaczy z zagranicy 657 0013 i 657 0014 i dla użytkowników sieci w naszej rodzinie 536 600 300 i 536 600 400. Ja jeszcze chciałbym nawiązać do... takie dwie myśli znowu chodzą po głowie, ale do dzisiaj tak jest chyba, że przy duszpasterstwach polonijnych na zachodzie czy na wschodzie, tamta kultura polska jest pielęgnowana. Choćby nawet spotkania teraz akurat prezydenta i rządu, czy pani premier z Polonią, bardzo często organizowane są wspólnie z duszpasterstwami, które potrafią pielęgnować tą kulturę, mimo że no są z daleka od ojczyzny, to i stroje potrafią sobie zorganizować, piękne polskie czy te krakowskie. I łączy ich nie tylko to, że gdzieś tam na polską mszę świętą się udadzą, ale również wydaje się, że coś więcej. I druga taka rzecz, Tak mi się wydaje, nie wiem, czy mam rację, ale też jeżeli chodzi o walkę o ojczyznę, ci, którzy heroicznie, tak jak sobie mówiliśmy, oddawali życie za ojczyznę, oni, znowu tak powiem, wydaje mi się, nie walczyli i nie myśleli tylko o tym, że coś oni uzyskają dzięki temu, ale myśleli bardzo daleko, bardzo perspektywicznie. Myśleli no, o nas też, którzy żyjemy dzisiaj, przelewając tę krew w czasie I i II wojny światowej, prawda?
No to jest, można pewną analogię też wysnuć, że Kościół żyje z krwi męczenników, że krew męczenników jest nasieniem, z którego rodzi się Kościół. Ja jestem przekonany, że każde takie duchowe, jakiekolwiek poświęcenie dla ojczyzny przynosi owoce również, że to sprawia, że ta pamięć też o tych osobach no dzisiaj odżywa. Przez wiele lat no ta cała ideologia taka komunistyczna tworzenia nowego społeczeństwa, nowego człowieka, takiego homo sovieticus, ona często była w oparciu o to, że należy wykorzenić człowieka z jego tradycji, z jego przeszłości. W podręcznikach historii mało na ten temat było mowy. No to była swego rodzaju ideologia, która, no jak mogliśmy zobaczyć, też wytworzyła swego rodzaju taki dwutorowość społeczną, że ja się uczyłem historii w moim rodzinnym domu, kiedy moi rodzice czy dziadkowie opowiadali mi o tym, co naprawdę się wydarzyło, bardziej aniżeli w szkole. Więc to też pokazuje, jak bardzo ważna jest rodzina dla kontynuacji ojczyzny jako pewnej rzeczywistości. No i ten motyw jeszcze raz takiego cierpienia, mówiliśmy o tym, że ojczyzna no wymaga swego rodzaju ofiary, poświęcenia. Jeżeli tego nie ma, jeżeli nie mamy w sobie takiej motywacji, że nie dostrzegamy wartości, no to wtedy te ojczyzny obumierają. I przypomnijmy sobie jeszcze raz takie pragnienia romantyczne, kiedy było wołanie o to, żeby rodzina się mogła, żeby ojczyzna mogła się odrodzić. I to później kardynał Wyszyński dokładnie w ten sam sposób mówił. Ona się odrodzi tylko i wyłącznie wtedy, kiedy powstaną duchowe siły. Kiedy człowiek osobiście, każdy sam, przeżyje swego rodzaju nawrócenie, przeżyje, odkryje, że ta rzeczywistość wielkiej ojczyzny jest ważna i ma też zbawczą rolę. Ale wszystko to wynika no, z tego wewnętrznego nawrócenia, duchowego nawrócenia każdego indywidualnego człowieka. Czyli to sama socjotechnika, samo to, że będziemy tworzyć jakieś duże manifestacje, one nie przyczynią się do odrodzenia. Do odrodzenia przyczynia się ostatecznie wewnętrzna siła człowieka, który dla pewnych wartości chce żyć, potrafi żyć, pozytywnych wartości. Więc nie wierzę w odradzanie się jakichkolwiek takich dużych ruchów społecznych na zasadzie negacji innych, na zasadzie tylko krytykowania, tylko budowanie wspólnoty wokół wartości, to doprowadza ostatecznie do odradzania się ojczyzny, tego co nazywamy rzeczywistością ojczyzny.
I tutaj dodajmy też, że to pojęcie duchowe ojczyzny i miłości do ojczyzny między innymi polega na tym, że ci, którzy oddawali życie za ojczyznę, to byli nie tylko ci, którzy umierali na polskiej ziemi, tylko często umierali poza, ale dla nich ta miłość ojczyzny była w sercu, więc to nieważne, czy on przeleje krew na ziemi polskiej, czy na ziemi włoskiej, czy na francuskiej.
Wie za co.
Tak, on wie za co. On oddaje życie i daje świadectwo swojej miłości do tej ojczyzny, z którą łączy go krew, ziemia, kultura, duch. Więc to rzeczywiście jest to pojęcie ojczyzny duchowe, które sprawia, że trudno to ująć jakieś ramy prawne. Stąd, jak powiedzieliśmy, ojczyzna, pojęcie ojczyzny nie ma takich konotacji prawniczych.
Przerwiemy tak, jeszcze, oczywiście. Bo mamy słuchacza. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Teresa z Warszawy. Ja chciałbym powiedzieć jeszcze o ojczyźnie tak, że ojczyzna to ziemia i groby. I Chopin życzył sobie tego, ażeby jego serce było w Polsce, no i jest w Warszawie. Druga sprawa, że ojczyzna to matka, a o matce się nie mówi źle. No to chciałabym to powiedzieć. Szczęść Boże.
Dziękujemy, pani Tereso.
No i to bardzo, bardzo cenna ta myśl, te groby przodków, które dla nas tutaj na polskiej ziemi są niezwykle ważne, ta troska o też groby osób, które gdzieś poległy w czasie walk. To zatroskanie o żołnierzy niezłomnych, o to, żeby pochować ich w sposób godny, żeby można było ich imiona znać, żeby to było upamiętnione w sposób...
Miejsce spoczynku przede wszystkim.
Jest to bez wątpienia dla naszej kultury niezwykle ważne. No i też znowu moglibyśmy pewne, że w wielu miejscach, czy w takiej nowoczesnej kulturze, ta kultura przodków, chowania ich, ona w dużej mierze zamiera. Ja czasami jak słyszę moich współbraci, którzy w Czechach pracują, no to rzeczywiście tam no, bardzo często te osoby są już bardzo bezimiennie wręcz pochowane. A to jest częścią też budowania no, tej wspólnoty, która ma być dla nas wszystkim obowiązkiem i zadaniem ojczyzny.
Ale też ciekawa rzecz, tu pani Teresa dotknęła tego, czego jesteśmy dzisiaj też świadkami, mianowicie, że w imię patriotyzmu, bo ci, którzy próbują właśnie rozwiązywać sprawy polskie poza granicami naszego kraju, mówią, że oni to z miłości do ojczyzny, do praworządności, z miłości do konstytucji, którą chcą bronić, szargają dobre imię Polski, wychodząc do instytucji, które naszych spraw nie załatwią, bo to jest sprawa ducha, więc jeśli ktoś ma złe pojęcie patriotyzmu, to w imię takiego źle pojętego patriotyzmu może ogromne szkody przynosić ojczyźnie. Ja nie mówię, że w tej chwili trzeba jakichś tutaj działań, które eliminowałyby ludzi, ale trzeba powrócić do tych podstawowych idei. Dobrze, że ta audycja dzisiaj jest. Jeśli mówimy o ojczyźnie, mówimy o patriotyzmie, to co pani powiedziała, najpiękniej jak można, że o swojej matce się źle nie mówi. I koniec, kropka.
Mądremu dość, tak powiem. Tak. Mamy telefon, proszę bardzo, halo.
Dzień dobry, tu mówi Mira z Chicago. No więc ja chcę zwrócić uwagę, czy ja jestem słyszana?
Słyszymy panią, tak.
Więc ja chcę zwrócić uwagę, że w tej chwili dzieje się walka. I to jest oczywiste, nie tylko w tej chwili, tylko zawsze. Walka, kiedy inne narody czy inne etniczności chcą zawładnąć. Ona się też dzieje cały czas. Zawładnąć ziemiami innych narodów. I dlatego Kościół, który spełnia ogromną rolę, no nie tylko tą integrującą, ale również tą intelektualną, który powinien przewidywać te niebezpieczeństwa, ja myślę, że powinniśmy odejść od idei multikulti, szczególnie właśnie w Kościele, dlatego, bo te idee są przez konkretne prawda, centra organizowane, ale w tym jest hipokryzja, bo one są organizowane po to, żeby rozbroić resztę i przejąć samemu. Także Kościół to powinien uświadamiać. A po drugie, prawo krwi. Wszystkie stare narody kierują się prawem krwi. I dopiero prawo ziemi powstało wtedy, kiedy powstały Stany Zjednoczone. A Stany Zjednoczone mają zupełnie inną historię niż Europa. I w ogóle tych państw europejskich ze Stanami Zjednoczonymi nie można porównywać w tym sensie. Bo tam wszystkie narody, wszystkie etniczności się zjechały i w związku z tym ustanowiono państwo ziemi, co jest logiczne. Natomiast w Europie to są państwa ojczyźniane, w związku z tym dziedzictwo krwi jest sprawą podstawową. I nawet dzisiaj no, stare narody w Izraelu jest obywatel Izraela, ale etniczności. Etniczność, prawda, żydowska, etniczność kurdyjska, etniczność arabska i etniczność chrześcijańska. Nawet tak to się wyraża. I ja myślę, że osoba, która zdobyła tam wczoraj czy przedwczoraj o polskie obywatelstwo, nie może mieć równych praw i nie powinna mieć. I my prawnie tej kwestii nie mamy rozwiązanej z osobą, której przodkowie przez 1000 lat ginęli na polach bitew. I tu jest nasza słabość. I teraz w każdym kontakcie jastrzębi z gołębiami, tak jak prawda używa się to w Stanach Zjednoczonych, jastrzębie i gołębie, no jeżeli my będziemy tylko gołębie, no to rzecz jasna, że jastrzębie odniosą nad nami zwycięstwo. Także bardzo jest to ciekawa audycja. No, dziękuję księżom profesorom za właśnie to głębokie naświetlenie, ale myślę, że tu trzeba jeszcze, i co księża profesorowie uważają, właśnie trzeba myśleć również o tej filozofii defense, żebyśmy się nie dali i osoby, które jeżeli dzisiaj obserwujemy, kto protestuje, no przecież to nie są Polacy. Nie możemy zapomnieć, że Piłsudski przyjął prawie 2 miliony bezpaństwowców i my cały czas przyjmujemy jakieś osoby, które na przykład w celach manipulacyjnych, ja w celu manipulacyjnym mogę powiedzieć, że jestem Chinka. No przecież nie można być tak naiwnym, żeby w każdą manipulację wierzyć. A więc Miro, uważam, że powinna być...
Bardzo dziękuję, bo tu też tych wątków już bardzo dużo też poruszamy. Chciałbym, żeby księża profesorowie się odnieśli, przynajmniej do niektórych wypowiedzi. Ale dziękujemy serdecznie.
Pani Miro, dziękujemy. No, dotknęła Pani faktycznie realnie patrząc na świat. No widzimy, że walka interesów różnych państw i różnych narodów i toczy się na świecie. I nauczanie Kościoła, wspominałem o tym, że mówimy cały czas w Kościele, że są też prawa narodów. Że te prawa narodów mają prawo do tego, żeby być na określonej ziemi. O tym na przykład papież Franciszek często mówi, kiedy mówi o krajach w Afryce czy w Ameryce Południowej, o tym, że te narody mają prawo żyć na tej ziemi i korzystać na przykład z minerałów, które na tej ziemi są. I o tym Kościół bardzo wyraźnie mówi, że w Afryce tych narodów jest bardzo dużo. One mają swoje terytoria, no i tam wchodzą oczywiście zewnętrzne jakieś siły, które próbują korzystać z tych terytoriów i z surowców, które tam się znajdują na tych terenach. Ale w nauczaniu społecznym Kościoła, jeszcze raz powtarzam, no, Kościół nie ma możliwości militarnej ingerencji, ale wołanie o to, że te narody mają prawo do tego, żeby posiadać tą ziemię, żeby korzystać z tej ziemi, no i żeby jej też bronić, no to myślę, że jest to jak najbardziej myśl zawarta w nauczaniu Kościoła.
Ja tu się odwołam do tego, co my przeżyliśmy na własnej skórze. Mianowicie Karol Marx pisał, że robotnicy nie mają ojczyzny, bo taka była idea, żeby zniknęły granice, żeby wszyscy żyli jak jedno społeczeństwo bezklasowe, prawda? Ale dzisiaj mam wrażenie, że ci, którzy próbują zniszczyć granice, to są tacy współcześni rewolucjoniści, bo to można powiedzieć o rewolucjoniście. Rewolucjonista nie ma ojczyzny, on nie ma tożsamości, on jest niezwiązany z nikim i z niczym. Nie ma ani przeszłości, ani przyszłości, więc chcąc zapewnić szczęście na dzisiaj, to chcę, żeby wszyscy żyli tu rzeczywiście w takim świecie, w którym ani nie ma wartości, ani nie ma oparcia, ani dziedzictwa duchowego i kulturowego. To jest jedna rzecz. A druga, wydaje mi się, że to, co jest istotą ojczyzny, to jest to, że ona łączy przeszłość i przyszłość. I powinniśmy ciągle do tego wracać. Jeśli chcemy być świadomi swojej przynależności do ojczyzny, to ona musi nam się kojarzyć z tym, co było i z tym, co chcielibyśmy osiągnąć. I wtedy wierność jako miłość do ojczyzny, to będzie nawet wtedy, kiedy ta ojczyzna będzie się zmieniać. Bo na tym polega ten mistyczny, duchowy charakter ojczyzny, że wokół nas się wszystko zmienia, a my i tak to kochamy, bo to jest nasza ziemia, to jest nasza ojczyzna.
Czyli to wewnętrzne przekonanie i przywiązanie, prawda?
Tak.
Natomiast też to, co pani Mira wspomniała o, i też księża mówili przed momentem o tych protestach, które są organizowane bardziej czy mniej sztucznie i załatwianiu spraw naszych ojczystych poza granicami, no tak powiem kolokwialnie na chłopski rozum, lepiej usiąść i porozmawiać w swoim gronie, w swoim towarzystwie,
domu, w swojej rodzinie,
a nie wynosić tego gdzie indziej. To z jednej strony, żeby nie wynosić tych problemów gdzie indziej, a z drugiej strony to jest też taki, no chyba taki troszeczkę model głuchego telefonu. ktoś przedstawi komuś, jak sytuacja wygląda, no i wiadomo, że albo ktoś czegoś nie dopowie, powie to, co chce powiedzieć i tak dalej. I w taki sposób z rzeczy, które można byłoby rzeczywiście załatwić między sobą, powstają problemy, nie wiadomo jak globalnie przedstawione, światowe, strasznie i zupełnie nienaturalnie, to też musimy mieć tego świadomość. Tak mi się wydaje. Mamy telefon, czy możemy odebrać?
Dobrze, oczywiście, tak.
Prosimy bardzo, halo.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam ojca kochanego i kochanych profesorów, których bardzo cenię, lubię, księży profesorów.
A my kogo witamy?
A Piotr Stromborda.
Panie Piotrze, dziękujemy i słuchamy.
Ja bym powiedział tak, bo przeżyłem, że ojczyzna w kościele, trochę przymało się mówi o ojczyźnie. Ja zyskając nie tego, to jeździłem do... w stanie wojennym, bo byłem zwalniany z pracy do kościoła świętej Brygidy do Gdańska. Brałem dzieci, nauczyciele, szepnie tego, no i śmietam do takich kazań posłuchać o ojczyźnie. Bo Bóg, honor i ojczyzna to jest ważne. Leżałem tak samo u niej księdza Jerzego Popiełuszki i to się ma, patriotyzm, ojczyzna to się ma od wychowania. Bo tatuś mu z lubelskiego pochodzenie, tatuś w 20 roku z Sowietami walczył. Imienie tego, a 12 lat mając na ziemię odzyskane wyszliśmy i poszłem do gminnej szkoły, do Sątoczna, kościół był blisko, ten sam nauczyciel był krzyż, żegnaliśmy się i modlitwę. Później ten sam nauczyciel uczył Stalina, Gruzin sosą, mocny jak stal, jak żelazo. Ja uwierzył, proszę księży profesorów, myślałem, że już Boga nie ma, tylko Stalin, bo mocny jak stal. Przyniosłem taki potrecie, chciałem go w ramki. Mamusia, kochana moja mamusia, nie pozwoliła, bo zdjąłem obrazek w serce Pana Jezusa. Mam go do dziś, ten obrazek, nie podała mi mamusia. No i z kolei chciałem Stalina oprawić. Mamusiu, bo Pan tak nam mówił, on nie powinien być nauczycielem. Mamusia zaprowadziła, bo tatuś, bo to na wiosce było, konie tam orał, dużo się napracował. Mówi, idźcie do, mówi, na piechotę, poszliśmy 5 kilometrów. No i do kościoła, synku, wyspowiadaj się, bo będzie, mówię, świętokradzka spowiedź. To samo mnie ksiądz powiedział. I także mnie komuna odleciała do tej pory. Jestem nie patrioto, 6 dzieci wychowałem, 3 synów. No i tacy są wszyscy. Głosują tak jak ja. Tak wszyscy, bo to się ma wychowanie z domu, kościół i tego, bo szkoła nie zrobiła. A jeszcze chcę dodać, że szkoły 2 budowałem, kierowcą byłem całe życie i pierwszy krzyż w 81 powiesiłem w szkole we Fromborku. Przez moje okno widać to szkołę. 6 dzieci mam i chodzili. Później ściągnęli to 16 krzyży i do dziś tam większość ściągali. Za to mnie z pracy zwalniali. Ale nie, a jeszcze proszę księży profesorów, jak zbierałem podpisy na Andrzejka Dudę, powiedziałem, że ten będzie, nie? Bo modliłem się i co dzień się o niego modlę, nie? Bo w oknie wisiał. To niektórzy, kilka nauczycieli nie podpisało, bo po mieszkanie chodziłem, bo to PSL, a jak później przegrał, nie, że Komorowski, to nauczyciele w tej szkole płakali niektórzy, co to teraz będzie. Mhm. Jak
Panie Piotrze, dziękujemy serdecznie za to świadectwo przede wszystkim i to chyba, o czym tak, też
to,
mówimy. Taka
to pokazuje,
piękna puenta,
że były próby wykorzenienia pewnych wartości, pewnych symboli, pewnych no, ważnych dla nas imion, dat, i o których Pan tutaj wspominał, że próbowano w to miejsce wprowadzać jakieś inne rzeczy, inne symbole, inne znaki.
To jest niesamowite i przerażające jednocześnie, że robiono to w sposób no, tak wiarygodny, że ludzie się dali na to.
Że jako młody chłopak.
No, taki przyjmowali, tak? Że coś takiego.
Ale też znowu widzimy, jak bardzo istotna jest rola wychowania i rodziny i dlaczego ta walka też o rodzinę, ona się w ten sposób toczy. Ja sobie, więc no, ojczyzna będzie zawsze taką wartością, która jest przekazywana w domu rodzinnym. To są te rzeczy, które najgłębiej w nas tkwią. Cały czas Kościół katolicki naucza, że to rodziny mają prawo decydowania, w jaki sposób, z jakimi wartościami chcą wychowywać swoje dzieci. To jest niezbywalne prawo każdej rodziny do tego, żeby decydować o sposobie wychowania swoich dzieci, też patriotycznym. Może warto w tym miejscu też powiedzieć, że to wykorzenianie, ono miało taki charakter trochę, bo do tego patriotyzmu, o którym tutaj mówimy, takiego takiego pozytywnego, dobrego nastawienia do ojczyzny, zawsze są dwie skrajności, o których teraz też biskupi polscy bardzo mocno, bardzo to podkreślają, że z jednej strony będzie to taki kosmopolityzm, który pragnie w ogóle wartość ojczyzny podważyć, ośmieszyć, uznać, że jej nie ma, wprowadzić coś nowego w to miejsce, że taki kosmopolityzm byłby z jednej strony niebezpieczeństwem, ale z drugiej strony jest takie niebezpieczeństwo, które nazywane jest, biskupi polscy tak to nazywają, też nacjonalizmem. A zatem to byłby taki niezdrowy patriotyzm polegający na tym, że ojczyzna staje się czymś tak bardzo ważnym, że przesłania wszystko inne. I wszystkie inne narody, no, czy coś, co jest obce, jest odrzucane, co jest jakoś tam zwalczane też w sposób taki no, nieuprawniony. Więc ja myślę, że warto w tym miejscu tę naszą taką, kiedy mówimy o takim naszym nastawieniu do ojczyzny, że no, powinniśmy unikać tych dwóch skrajności, takiego w ogóle lekceważenia tej rzeczywistości, a z drugiej strony ona nie może stać się aż tak ważna, żeby przesłaniała te wartości, które dla nas chrześcijan są szczególnie ważne, czyli Ewangelii, szacunku, miłości dla drugiego człowieka, podkreślanie godności każdego człowieka, którego spotykamy na drodze naszego życia. Więc to pomiędzy tymi dwoma skrajnościami będzie się toczyło nasze życie.
Ale tu dobrze, że pan o tym stalinizmie mówił, bo właśnie stalinizm głosił coś takiego, co dzisiaj określa się w socjologii patriotyzmem socjalistycznym. Na czym on polegał? To był taki patriotyzm ocierający się o nacjonalizm. Czyli niby miało być bez granic, ale w tej wspólnocie bez granic powinien być tylko jeden język rosyjski i jeden sposób rozumienia i kultury, jaką przynoszą ci nasi wyzwoliciele. Więc ten patriotyzm socjalistyczny za tamtych czasów to nic innego, tylko to dalszy ciąg rusyfikacji, tylko trochę inaczej nazwany.
Mówiliśmy sobie o Kościele ogólnie, tak, tak mówiąc, też soborowe pojęcie Kościoła to wspólnota wspólnot. Mamy tę płaszczyznę Kościoła. Czy o narodzie moglibyśmy powiedzieć podobnie, że naród to jest taka wspólnota, to już wybrzmiało co prawda, ale myślę, że warto podkreślić nie tyle jednostek, ale rodzin, konkretnych rodzin, bo naród tworzą rodziny konkretne, no, zbudowane na zdrowym schemacie.
Myślę, że to dobrze to, kiedy zbliżają się teraz Zielone Świątki, uroczystość zesłania Ducha Świętego, i które będziemy tam słyszeli w Dziejach Apostolskich, że byli tam przedstawiciele różnych narodów i wszyscy w swoim języku rozumieli to, co uczniowie do nich mówią, uczniowie Jezusa. To zesłanie Ducha Świętego jest takim obrazem właśnie Kościoła, który gromadzi każdego, z każdej rasy, z każdej kultury, z każdego języka, z każdego ludu i narodu. Więc ten obraz Kościoła, który ma, jest otwarty dla każdego. I też jeżeli Ewangelia jest głoszona w jakichś w określonych miejscach, to zauważmy, że ona jest, nazywam to, inkulturowana. Czyli ona próbuje te dobre wartości tej danej kultury w danym miejscu wydobyć, uszlachetnić je, nie odrzucając całkowicie tej kultury. I to no, Kościół przez wiele lat myślę, że czynił, to widzieliśmy te wysiłki misjonarzy, w których w różnych krajach no, próbowali szanować, ja to mogę powiedzieć jako pallotyn, moi współbracia, którzy w Australii byli, to oni uratowali na przykład te języki plemion, które tam były. To byli misjonarze katolicy, którzy z szacunku dla tych aborygenów próbowali im ratować ich język, który do dzisiaj przetrwał tylko dlatego, że misjonarze katolicy zapisali to. Więc to są takie drobne przykłady mówiące o tym, że w Kościele zawsze był szacunek dla danej kultury. Wiemy, że mogły się zdarzać jakieś sytuacje, kiedy to czynnik ludzki zawsze się tam pojawia, ale oficjalne nauczanie Kościoła zawsze było takie, że podchodzimy z szacunkiem dla wszystkich narodów, kultur, próbując zachować to, co jest szlachetne w tych kulturach.
No bo tak jak właśnie już też mówiliśmy, ojczyzna powstała z wielu ojcowizn, to są słowa Pawła Jasienicy. Tak i w Kościele może być różna kultura, może być różne pochodzenie, może być różny język, ale to, co nas łączy, to jest duch. My mamy jednego Ducha Chrystusowego i to mówienie różnymi językami, ale mimo, że mówili różnymi językami, To wszyscy się rozumieli. I myślę, że ta idea wielokulturowości, no niestety Kościół ma też w swojej historii trochę kart zapisanych trochę krzywym pismem. Tak naprawdę to, co najbardziej Kościołowi w tej chwili służy w prowadzeniu tej misji, którą sobie właśnie w takich krajach jak Australia, to jest właśnie ta inkulturacja. Słowo trudne, bo też niektórzy próbują w różny sposób to słowo tłumaczyć, ale w istocie swojej to oznacza to, że mamy tę samą Ewangelię głosić różnymi językami. Tę samą, te same prawdy, tak samo rozumiane, możemy przekazywać w różny sposób, różnym językiem do ludzi, którzy mają różną historię, różną przeszłość, ale połączy ich duch tej prawdy, którą w imię Chrystusa mogą przyjąć.
Odbierzmy jeszcze jeden telefon. Proszę bardzo, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja też się przysłuchuję rozmowie.
A pana imię możemy poznać?
Sebastian Ziemiec.
Witamy serdecznie.
Panie profesorze, pan tutaj poruszył bardzo kilka ładnych spraw i zgadzam się z panem bardzo, bardzo dokładnie w tym, co pan powiedział. Natomiast na temat ojczyzna, kościół i demokracja chciałbym powiedzieć w sumie trzy słowa. Bo ojczyzna to miłość, bo miłość do ziemi, do rodziców, do rodziny. Kościół to w sumie oddanie, które powinno być względem Jezusa Chrystusa i Boga naszego i Ducha Świętego, który działa wśród nas i będzie działał do skończenia świata. A demokracja to nasze zaufanie, przyjaźń i oddanie władzy ludziom, którym żeśmy zaufali, więc w tych trzech słowach można by było określić cały ten temat. Tak po części ja bym w ten sposób myślał. Mhm. Nie wiem, czy księża i ojciec się zgodzą.
Dziękujemy panie Sebastianie.
Dziękujemy.
No się nie zgodzić chyba. Ale
trudno się nie zgodzić. Rzeczywiście, my możemy powiedzieć tak. Ja kiedyś znalazłem u George'a Orwella takie stwierdzenie, że nikt nie jest patriotą, gdy chodzi o podatki. Czyli nauczmy się rozróżniać. To jest dobrze powiedziane, krótko, dobrze powiedziane. Nauczmy się rozróżniać. Jeśli mówimy o patriotyzmie, to starajmy się w to pojęcie włożyć wszystko to, co jest pozytywne. Bo co prawda są różne zagrożenia tego, co nazywamy ojczyzną, tego, co nazywamy miłością do ojczyzny. Ale w istocie swojej pojęcie ojczyzny jest pojęciem całkowicie pozytywnym. Natomiast to, co wszystko, co nam się źle kojarzy z ojczyzną, odnieśmy właśnie do tego, co jest tym wyrazem demokracji. To może być państwo, to może być konstytucja, to może być rząd, to może być różne rozumienie praworządności i tam te czynniki ludzkie są na pierwszym miejscu. Natomiast w pojęciu ojczyzny i w pojęciu miłości do ojczyzny, z tej racji, że tam podstawowym czynnikiem jest czynnik duchowy, to naprawdę należałoby tylko to, co pozytywne. Kłóćmy się o to, co jest drugorzędne. Kłóćmy się o wyrazy tego, co nazywamy już realizacją na przykład miłości do ojczyzny, bo ona może być różnie rozumiana. Ale sama miłość do ojczyzny jest czymś pozytywnym. Samo pojęcie ojczyzny jest czymś pozytywnym. Więc ten symbol podatku, no niech będzie tym, z czym się nie zgadzamy. Nikt nie lubi płacić podatku, ale trzeba. A natomiast wszyscy powinniśmy, jak ktoś powie ojczyzna, złapać się za serce i powiedzieć tak, ja czuję, czym jest ojczyzna, bo ja mam tę miłość i ojczyznę w sercu.
No tam pojawiło się też ten element religii i wiary, że Kościół jest miejscem, w którym uznajemy Chrystusa jako naszego Pana, Króla. Niedługo będzie też taki akt intronizacji, który też przygotowywany jest przez Episkopat Polski. No jest to, jest to dla nas, dla chrześcijan ostatecznie ta świadomość, że nasza ojczyzna jest w niebie, a wszystko inne to tylko śmiecie, już tak parafrazując świętego Pawła. Ja myślę, że to też warto sobie taką myśl na ten wieczór uświadomić, że ostatecznie takim chrześcijańskiej perspektywie, ewangelicznej perspektywie spojrzenia na rzeczywistość ziemską, ona jest dla nas niezwykle ważna, cenna, mówiliśmy o tej miłości, ale to wszystko ma nas prowadzić, odsyłać do tej rzeczywistości Boga, do ojczyzny wiecznej, do tej ojczyzny, która została nam obiecana, do tego niebieskiego Jeruzalem. Te opisy z Apokalipsy świętego Jana, one nam przypominają o tej ojczyźnie takiej właśnie w ten sposób zbudowanej, jako miasto, w którym każdy z nas swoje miejsce ma. I to jest ta ojczyzna, w której nie ma już Żyda, nie ma Greka, nie ma kobiety, nie ma mężczyzny. To są bardzo głębokie, ewangeliczne treści, które wynikają z istoty naszej wiary, które pozwalają nas też czasami z pewnym dystansem popatrzeć na to, co się dzieje wokół nas. Bo my się często angażujemy, ja wiem, że wiele osób tak przeżywa też swego rodzaju ból i cierpienie, że ta ojczyzna nie jest jeszcze tak doskonała, ale to spojrzenie wiary może pozwoli nam zachować taki pewien spokój, cierpliwość i dodać nam jeszcze więcej takiej energii duchowej, wewnętrznej, żeby tę ziemską rzeczywistość zmieniać w duchu Ewangelii.
I też nadzieja taka w tym głosie młodego człowieka, tak. że też to pokolenie myśli w tym kierunku. Bardzo dziękuję za tę część naszych rozmów niezakończonych. O ojczyźnie w Kościele i demokracji będziemy sobie mówili jeszcze na antenie Radia Maria o 21.30, a naszymi gośćmi będą w dalszym ciągu ksiądz profesor Jan Przybyłowski i ksiądz dr Zenon Hanas. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.